Czyli co wspólnego ma Pan Bóg z polityką, ze światem, ze sprawami publicznymi? Czasami niektórzy mówią, czy to nie jest mieszanie dwóch porządków, czy Kościół nie powinien znać swojego miejsca i nie wtrącać się do polityki, spraw publicznych, spraw społecznych, edukacji itd., itd. I zwykle to zestawienie Bóg, polityka albo Bóg, sprawy tego świata powoduje wśród niechrześcijan szczególnie, ale również bywa, że wśród chrześcijan zdziwienie albo negatywne komentarze w rodzaju Kościół miesza się do polityki zamiast zająć się sprawami wiernych. Albo ty Pana Boga w te brudne polityczne gierki nie mieszaj. Albo to zdecyduj się, czy głosisz, albo głosisz Słowo Boże, albo wypowiadasz się na temat polityki. I dzisiaj zobaczymy, co Biblia mówi na temat mieszania się chrześcijan do polityki. Czy stawianie obok siebie Pana Boga i polityki jest słuszne? Czy Pan Bóg zajmuje się polityką? Czy mówienie, że Pan Bóg ma jakieś poglądy w tym względzie, też jest uzasadnione? I odpowiedź, wierzę, na podstawie Biblii, że odpowiedź na te wszystkie pytania, które przed chwilą postawiłem, brzmi zdecydowanie tak. I chciałbym wymienić 7 powodów w odpowiedzi, czy 7 odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijan powinien interesować się polityką i wpływać też na politykę, na życie społeczne, na sprawy tego świata. 7 powodów. 7 powodów. Po pierwsze, powinniśmy wpływać na świat, interesować się polityką i wpływać na nią, ponieważ jest to Boży świat. Czyli nie powinniśmy oddzielać Boga od świata. Psalm 124 mówi, że pańska jest ziemia, to co ją napełnia, świat i wszyscy jego mieszkańcy. Świat jest Bożą własnością, należy do Boga, jest Bożym ogrodem, który został zachwaszczony wskutek ludzkiego grzechu, wskutek postępu bezbożności. Świat jest polem pszenicy, na którym zły zasiał konkol, a nie polem konkolu, na którym gdzieniegdzie rośnie pszenica. Naszym zadaniem jest uprawiać ten ogród, czynić go lepszym miejscem dla Bożej chwały, zgodnie z nakazem, który Bóg dał ludzkości w Księdze Rodzaju. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. I to jest nakaz, który jest wciąż aktualny. Ten nakaz niesie ze sobą również rozwiązania o charakterze politycznym dotyczące organizacji życia wspólnoty, społeczeństwa, państwa, narodu itd. Niekiedy nasi szczerzy bracia w wierze mają problem ze stawianiem obok siebie tych dwóch stwierdzeń. Z jednej strony Bóg, który jest dobry, czysty i święty, a z drugiej strony polityka, która jest brudna, korumpująca i dzieląca. Mówi się, że rzeczywistość święta, Bóg, sprawy duszy, zbawienia i tak dalej, nie pasuje do rzeczywistości grzesznej, z którą kojarzona jest ludzka działalność też w sferze publicznej, w polityce. I oczywiście, gdyby tak było, gdyby te dwie rzeczywistości nie miały ze sobą nic wspólnego, Jezus nie przyszedłby na świat. Powód, dla którego Bóg zajmuje się polityką, jest taki sam, jak powód, dla którego Bóg zajmuje się moim życiem. Dokładnie są to 2 powody. Po pierwsze, Bóg kochał grzeszny świat. Po drugie, Bóg jest Panem każdej sfery rzeczywistości, włączając w to ciebie, mnie, politykę, sztukę, ekonomię, muzykę, prawo, seksualność itd., itd. Czyli Bóg nie ucieka od tego, co brudne w świecie. Bóg raczej przychodzi, opuszcza swój niebiański tron i mówi: to mój świat, chcę odzyskać to, co moje. Chcę go oczyszczać, zaczynając od twojego serca, a kończąc na tym, czym się zajmujesz. I cała historia zbawienia mówi o Bogu, który jest królem i miesza się w grzeszną ludzką rzeczywistość, ale nie żeby nią nasiąkać, ale żeby ją przekształcać, żeby ją zmieniać. Polityka sama w sobie nie jest zła i brudna, dlatego że jest częścią Bożego świata. Grzeszny może być sposób jej uprawiania, co często widzimy we współczesnym świecie. Tak? Polityka nie ma dobrego PR-u, ma raczej pejoratywne skojarzenia. Dlatego tym bardziej bym powiedział, nie uciekać od niej, ale dlatego tym bardziej potrzebujemy bogobojnych chrześcijan na szczeblach władzy. Potrzebujemy ich wspierać, potrzebujemy sami się angażować, wspierać też poprzez realne aktywności jako obywatele państwa. Potrzebujemy modlić się o wierzących polityków, którzy rozumieją, co to znaczy wprowadzać Bożą wolę w przestrzeń publiczną. Czyli pierwszy powód, jest to Boży świat, nie powinniśmy diabłu zostawiać nawet centymetra kwadratowego rzeczywistości. O każdym centymetrze kwadratowym rzeczywistości Chrystus mówi: to jest moje, to należy do mnie. Nie zamierzam ci nic oddawać. Nie zamierzam oddawać diabłu parlamentu, mediów, sztuki i tak dalej, i tak dalej. Chrystus woła o każdej sferze rzeczywistości, to jest moje. Drugi powód, dla którego powinniśmy interesować się też sprawami publicznymi czy polityką, jest to, że sam Bóg jest politykiem. Tak to brzmi, może to jest znowu obrazoburczo, Bóg politykiem, ale jest politykiem. Dlaczego? Dlatego, że jest królem. Nie, i teraz, jeżeli jest królem, to nie jest jednym z ekspertów obok przedstawicieli prawicy, lewicy i centrum, nie jest ministrem do spraw nauczania religii, profesorem katedry subiektywnego odczuwania, jest panem, panem panów, jest królem królów. A jeżeli jest królem, to działa również w polityczny sposób, czyli uchwala prawo, ustanawia granice lądów i oceanów, rozbraja wrogów, powołuje swoich ministrów w narodach, aby karali przestępców i chronili bogobojnych czy sprawiedliwych, cichych obywateli, uczciwych. Określa sposób finansowania kościoła, określa sposób utrzymania rodziny, określa sposób finansowania państwa, określa zakres kompetencji państwa, rodziny i kościoła. Ale nie tylko Bóg jest politykiem, oczywiście można mówić o wielu funkcjach Pana Boga, nie tylko politykiem, tak? Jest rodzicem, jest pedagogiem, jest sędzią i tak dalej, ale jeżeli jest królem, to również zajmuje się też organizacją życia ludzkiego w tym sferze społecznym. Ale nie tylko jest politykiem, Biblia podaje też przykłady ludzi, którzy byli bogobojni i wywali pozytywny wpływ na naród, społeczeństwo, którym służyli. Właśnie jako politycy. Józef, Dawid, Salomon, Hiskiasz, Daniel. No można wielu, wielu, wielu wymieniać. Trzeci powód, dla którego powinniśmy być zaangażowani w sfery publiczne, jest taki, że Pismo jest autorytetem, jest pożyteczne do wszystkiego. Drugi list do Tymoteusza 3,16. Drugi Tymoteusza 3,16, znany fragment. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pismo Święte jest pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, poprawy, wychowywania sprawiedliwości itd. Czyli Pismo Święte ma coś do powiedzenia nie tylko na temat mojego osobistego zbawienia, ale również ma coś do powiedzenia na temat życia tu i teraz. Tu i teraz, tu na ziemi. Głównym tematem Pisma Świętego jest nie tyle zbawienie, chociaż to jest bardzo ważna kwestia i od tego się zaczyna tak naprawdę nasze życie. Od tego się zaczyna nasze chrześcijaństwo. Zbawienie, ale głównym celem jest tak naprawdę dojrzewanie, dojrzałość, czynienie świata dojrzałym miejscem dla Bożej chwały, czynienie naszych rodzin dojrzałą wspólnotą, naszego narodu, nas też w wymiarze indywidualnym. Biblia nie mówi: uwierz, a ja ciebie zabiorę do nieba, po tym jak uwierzysz i zostaniesz zbawiony. Biblia mówi: uwierz, a teraz, skoro już uwierzyłeś, wiedz, że masz życie wieczne przez wiarę w Jezusa Chrystusa i posłuchaj, co tutaj masz na ziemi robić. Mówi Bóg. Czyli bądź dojrzalszym człowiekiem na wzór Chrystusa. Czyń świat, swoje otoczenie dojrzalszym miejscem. Czyń Kościół dojrzalszą wspólnotą. Czyń swoją rodzinę dojrzalszą wspólnotą. Czyli Biblia to nie jest jedynie księga duchowa, w cudzysłowie duchowa, dotycząca jedynie spraw mojego osobistego zbawienia. Gdyby tak było, mielibyśmy w Biblii zaledwie, może nie wiem, 10 wersetów, które mówią: Bóg stworzył świat, człowiek jest grzeszny, uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Biblia nie ma 10 wersetów, Biblia ma 66 ksiąg. I owszem, Biblia to nie jest księga o ustroju państwa, ale jest księgą, która też mówi o państwie. Biblia to nie jest podręcznik ekonomii, ale jest księgą, która też mówi o pieniądzach, sprawiedliwości, wolności obywatelskiej, sprawiedliwej zapłacie, wyrównywaniu szans. Biblia to nie jest księga, podręcznik biologii, ale mówi, kiedy powstała przyroda, życie, jakie miejsce w Bożym planie zajmuje człowiek, zwierzęta, rośliny, skąd wzięły się lądy, morza i oceany. Korneliusz Van Til, reformowany, już nieżyjący, wybitny apologeta, napisał na ten temat, jeśli chodzi o autorytety Biblii, w ten sposób. Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi, i co więcej, ona mówi o wszystkim. Nie oznacza, że mówi to, że mówi o futbolu, tak? Nie mówi na przykład o Euro 2016. Nie oznacza to, że mówi o atomach i tym podobne bezpośrednio, lecz oznacza to, że mówi o wszystkim albo w sposób bezpośredni, albo przez wnioskowanie, przez implikacje. Mówi nam nie tylko o Chrystusie i Jego dziele, ale mówi także o tym, kim jest Bóg i skąd wziął się wszechświat. Mówi nam o teizmie, ale także o chrześcijaństwie. Daje nam filozofię historii oraz historię. Informacje na te wszystkie tematy są utkane w nierozerwalną całość. Tylko wówczas, kiedy odrzucisz Biblię jako Słowo Boże, będziesz mógł oddzielić jej religijne i moralne pouczenia od tego, co mówi na przykład o świecie fizycznym. Dopiero kiedy Biblię odrzucimy jako autorytet, będziemy mogli oddzielać rzeczywistość duchową od rzeczywistości widzialnej. Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi i mówi o wszystkim. Oznacza to, że żaden władca, żaden rządzący, który stanie kiedyś przed Bożym tronem, nie będzie mógł rozłożyć rąk na Bożym sądzie i powiedzieć: Panie, ja nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, skąd miałem wiedzieć? Zdałem się na własną intuicję, zdałem się na wolę większości, zdałem się na interesy jakiejś ważnej grupy wpływowej, jakiejś grupy społecznej, ale Bóg odpowiada: słuchaj, dałem ci standard, dałem ci instrukcje, które mówią o kompetencjach władzy, co jest sprawiedliwe, a co nie, po co są pieniądze, po co są podatki, kto odpowiada za edukację, za obronę, za zdrowie, za kulturę, za sztukę i tak dalej. List do Rzymian 13:1 w ogólny sposób mówi o kompetencjach i powołaniach władzy. Żaden władca nie będzie usprawiedliwiony, kiedy powie: a ja nie wiedziałem, do czego ty mnie, Panie, powołałeś. Bóg odpowiada: każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim. To dotyczy naszej odpowiedzialności. Mamy się poddawać władzy. Dlaczego? Bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, i to nie mówię nie tylko władzy w państwie, tak? Paweł mówi o władzy w szerszym znaczeniu. Władza rodzicielska, władza w pracy, w państwie, kościelna, wszyscy przełożeni. Ci, którzy się przeciwstawiają władzy, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego i też podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Władza jest pod Bożymi rządami, jest sługą u Boga. Każda władza, nawet każdy niewierzący władca, kiedyś przed Bogiem odpowie, w jaki sposób sprawował powierzony jemu mandat. I tak jak wiemy, do czego jest powołana władza w rodzinie, tak zwykle nawet intuicyjnie wszyscy wiedzą, po co są rodzice. Chociaż czasami się to dzisiaj stawia już do góry nogami, kwestie rodzica, dziecka, nauczyciela, ucznia. Ale zwykle wiemy, do czego powołani są rodzice, do czego powołani są pastorzy. Podobnie, jeśli chodzi o władzę w państwie. Skąd to wiemy? Bóg nam to objawił. Po czwarte, powinniśmy wypowiadać się na temat spraw społecznych i polityki, angażować się w te sprawy, ponieważ Kościół jest powołany do zwiastowania całej woli Bożej. Tak? Nie jestem powołany do tego, żeby zwiastować na kazaniach moje ulubione fragmenty, moje ulubione wersety. Nie jestem też po to, żeby cytować wasze ulubione fragmenty, żebyście z Kościoła wrócili do domu zawsze zadowoleni. No, dobrze jest, jeżeli wracacie zainspirowani do posłuszeństwa, świętości, naśladowania Chrystusa. Ale czasami oznacza to, że fragmenty, które omawiamy, nie są zbyt wygodne. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy powołani do zwiastowania całej woli Bożej. I to robił apostoł Paweł, chociażby w Efezie, przypomniał o tym, kiedy żegnał się z pastorami, ze starszymi kościoła efeskiego, powiedział te słowa. Dzieje apostolskie 20:26. Żegnając się ze starszymi w Efezie powiedział: dlatego świadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Całej woli Bożej. To też oznacza, że drogą do odnowy człowieka, rodziny, społeczeństwa nie są ustawy polityczne. Tak? Nie mówimy, że Kościół jako wierzący powinniśmy ewangelizować świat przez ustawy sejmowe. Nie, mówimy raczej, że Bóg ustanowił Kościół, a nie rząd, nauczycielem narodów. To Kościół w liście do Tymoteusza jest nazwany filarem i podwaliną prawdy. Oznacza to, że mądry polityk powinien być częścią Kościoła. Każdy mądry polityk powinien uczyć się w Kościele, powinien czytać Pismo Święte, chrześcijańskie książki, mieć chrześcijańskich doradców, którzy pomogą mu być lepszym posłem, radnym, premierem, prezydentem. To właśnie w Kościele chrześcijanie powinni uczyć się biblijnych zasad na temat znaczenia, roli, celów polityki. To tutaj uczymy się, nie z TVN-u, nie z publicznej telewizji, jaka jest nasza rola jako chrześcijan też w sferze publicznej. Nie oznacza to, że Kościół jest po to, żeby wskazywać, na którą partię głosować. Kościół jest po to, żeby wskazywać biblijne zasady dotyczące tego, co jest powołaniem władzy i co jest powołaniem każdego obywatela, każdego obywatela. Ewangelia zmienia nie tylko serca, jej przemieniająca rola nie ogranicza się tylko do naszego wnętrza, zmienia też struktury społeczne, przestrzeń ludzkiej aktywności, a dzieje się to przez nawróconych chrześcijan, którzy powinni być świadectwem w sferze publicznej, również w dziedzinie polityki. Skuteczny chrześcijański polityk to nie tylko taki, który ma poukładane w głowie, ale też taki, który ma poukładane w sercu. To jest człowiek, którego poglądy kształtują też rozwiązania systemowe, ale też człowiek, którego postawa jest godna naśladowania. Postawa również zmienia ludzi, którzy są wokół niego, którzy go widzą. I oczywiście wierzę, zgodnie z Biblią, w oddzielenie kompetencji Kościoła od państwa. Tak? Czasami się mówi, że protestanci głównie podkreślają to, oddzielenie Kościoła od państwa, ale musimy wyjaśnić, o co chodzi. Chodzi tak naprawdę o oddzielenie kompetencji Kościoła i państwa. Tak? Wierzę też w oddzielenie na przykład państwa i rodziny. Państwo nie powinno się wtrącać w sprawy rodzinne, a Kościół nie powinien przejmować zadań państwa. Co nie oznacza, że na przykład władca państwowy nie ma prawa zaprosić przedstawiciela Kościoła na jakieś, nie wiem, uroczyste nabożeństwo. I vice versa. Nie oznacza to, że Kościół nie ma prawa zaprosić, nie wiem, przedstawicieli polityki, władzy miasta na przykład, na jakąś wspólną modlitwę, na przykład o Gdańsk. Nie ma nic złego, nie? To się w jakiś sposób przenika, ale nie powinniśmy wtrącać się w sprawy państwa w tym sensie, że na przykład przedstawiciele Kościoła mianują władze państwowe, namaszczają w jakiś sposób i vice versa. Tak? Autorytet Kościoła, czy nie wiem, ważność mojej ordynacji, nie zależy od tego, że jakikolwiek władca rozpozna, że to jest pastor ważny i wyświęcony. To nie jest biznes państwa. Czyli wierzymy w oddzielenie państwa Kościoła, ale nie wierzymy w oddzielenie państwa od Boga. Nie wierzymy w oddzielenie rodziny od Boga. Nie wierzymy w oddzielenie Kościoła od Boga. Bóg ustanowił trzy wspólnoty, państwo, rodzinę, Kościół, ustanowił ich reprezentantów. Państwo jest przede wszystkim Ministerstwem Obrony i Sprawiedliwości. Rodzina jest Ministerstwem Edukacji i Zdrowia. Kościół jest Ministerstwem Słowa i Sakramentów. Ponad każdym z tych ministerstw jest Król, Jezus Chrystus, przed którą każda z tych instytucji, każda tych wspólnot i ich reprezentantów odpowiadają. Wszystkie one mają nad sobą jednego Króla, Jezusa Chrystusa. Czyli pastorzy i księża powinni nauczać całą wolę Bożą, bez względu na to, czy słowo polityka dobrze nam się kojarzy, czy nie. Biblia mówi o prawie, Biblia mówi o tym, co jest sprawiedliwe, po co są podatki, jakie są kompetencje Króla, jakie są kompetencje rodziny i Kościoła. Także nie wolno nam unikać też tych tematów z ambony, z kazalnicy. I teraz, jeżeli chrześcijanie będą wierni też w Kościele, będą wiernie uczeni tych rzeczy, to wierzę też, że sami będą w stanie, będą potrafili przekładać biblijne zasady na chociażby programy czy działanie poszczególnych partii. Oceniać, które z nich w jakiej sferze są wierne Bożemu Słowu, a w których sferach są odstępcze. I to jest zadanie Kościoła, uczyć woli Bożej, co Bóg mówi o tym, o tym, o tym, a nie stać za amboną i autorytatywnie wskazywać, słuchajcie, głosujcie na tych czy na tamtych. Duchowni powołani są do nauczania również na temat biblijnych zasad dotyczących polityki, mają prawo do wypowiadania się na tematy polityczne, komentowania działań konkretnych polityków, partii, czy to w mediach, internecie, jakichś prywatnych dyskusjach. Mamy przykłady w piśmie tego typu działania. Jeremiasz czy Eliasz, prorocy Boży, kierowali słowa do konkretnych polityków, nie wiem, gdzieś tam w powietrze. Jan Chrzciciel jednoznacznie napomniał czołowego polityka swoich czasów, napomniał publicznie z powodu publicznego grzechu, publicznego stylu życia i promocji seksualnej niemoralności. Jezus i apostoł Paweł też napominali konkretnych polityków za nierespektowanie prawa. I to jest przykład dla nas. Czyńmy podobnie. Jeszcze raz, oddzielenie Kościoła od państwa nie oznacza oddzielenie państwa od Kościoła albo oddzielenie chrześcijan od spraw publicznych. Czyli z jednej strony powinniśmy interesować się polityką, życiem publicznym, kształtować je w takim zakresie, na ile możemy, ale z drugiej strony nie wolno nam absolutyzować polityki i władzy polityków. Tak? Cały czas pamiętajmy, ponad nimi stoi Bóg, którego należy słuchać bardziej niż ludzi. Piąty powód. Powinniśmy zajmować się sprawami publicznymi, w tym też polityką, ponieważ nie istnieje coś takiego jak neutralność państwa, neutralność światopoglądowa państwa. Nie istnieje coś takiego jak państwo bezwyznaniowe. Albo dominującym wyznaniem będzie chrześcijaństwo, albo islam, może hinduizm, może buddyzm, może sekularyzm. Teokracją jest zarówno Arabia Saudyjska, jak i Francja, Szwecja, Korea Północna, Chiny, Polska też. Ustawy tych krajów, organizacja życia społecznego, są manifestacją wyznania wiary. Kim jest nasz Bóg? Komu ufamy? Jakim zasadom chcemy się podporządkować? Tak, zarówno krzyż na ścianie, jak i pusta ściana są wyrazem wyznania wiary, są wyznaniem wiary. Dlatego nie powinno nas dziwić, kiedy na przykład środowiska niechrześcijańskie wołają o to, żeby Kościół nie mieszał się do polityki. I teraz znowu nie dlatego, oczywiście nie jesteśmy naiwni, mówimy, że nie dlatego, że zależy im na reputacji Kościoła. Wy się nie mieszajcie, bo to niszczy waszą reputację. Nie zależy im na neutralnym państwie, raczej zależy im na tym, żeby nikt nie przeszkadzał w zaprowadzaniu zmian w przestrzeni publicznej, które wypierają Boga z życia. I oczywiście wszystko to się dzieje pod płaszczykiem neutralności. Tak? My jesteśmy neutralni światopoglądowo. Świeckie państwo, zero krzyży w szkołach, czy nie wiem, w Sejmie, zero odniesień do Boga w podręcznikach szkolnych i tak dalej, i tak dalej. I teraz jako chrześcijanie pytamy, dlaczego tak uważacie? Dlaczego uważacie, że wiara w pustą ścianę jest lepsza od wiszącego na niej krzyża? Dlaczego brak Boga w sferze publicznej jest lepszy od istnienia Boga? Dlaczego przemilczenie o Bogu, kiedy mówimy na przykład o pochodzeniu świata człowieka, kiedy mówimy o historii, interpretacji historii, kiedy mówimy o moralności, dlaczego przemilczenie o Bogu uważacie za neutralność? Tak? To jest nauka ateizmu w praktyce. Dlaczego uważacie ateizm za neutralny światopoglądowo? Wypieranie Boga nie jest neutralnością, tak? Jest manifestacją wyznania wiary, które oznajmia, świat to dom bez gospodarza. Robimy, co chcemy. I tego typu presja różnych środowisk, czy to antyklerykalnych, lewicowych, ateistycznych, feministycznych, powoduje, że czasami też jako wierzący nasiąkamy tymi sloganami i zaczynamy mieć obawy, czy czasami rzeczywiście może zajmując stanowisko w sprawach publicznych, nie wiem, aborcja, in vitro, małżeństwo homoseksualne, czy jak, kiedy publicznie zajmujemy się takimi rzeczami, czy naprawdę zajmujemy się tym, czym powinniśmy jako Kościół? Czy czasami zajmując się takimi rzeczami, mówiąc o nich, nie zniechęcamy do chrześcijaństwa ludzi, którzy szukają Boga? Prawda jest taka, że no, w taki sposób oczywiście pokazujemy Boga, który jest Panem, który nie ogranicza swojej władzy jedynie do naszego wnętrza, naszego serca, ale oznajmiamy, Bóg jest Panem każdej sfery życia. I oczywiście chcemy wpływać na nią w biblijny sposób, nie uprawiając jakiejś politycznej propagandy, ale tak naprawdę krytyką zaangażowania chrześcijan w sprawy publiczne chodzi o to. My chcemy stawiać swoją wieżę Babel. Mamy piękny plan stawienia wysokiej wieży i nie przeszkadzajcie nam. Wieża Babel jest neutralna. Pamiętacie, pewnie być może w taki sposób mówili budowniczowie. I to samo się dzieje dzisiaj. Chcemy budować wieżę Babel, nie przeszkadzajcie nam, wieża Babel jest neutralna, nie jest wznoszona ku czci jakiegokolwiek Boga, jest neutralna światopoglądowo. Proszę bardzo, obejdźcie ją dookoła, nie znajdziecie na niej żadnego krzyża, nie znajdziecie na niej żadnego półksiężyca, nie znajdziecie na niej gwiazdy Dawidowej. Przyczyny wznoszenia wieży Babel nie mają nic wspólnego z nakazami jakiejkolwiek religii. Jesteśmy neutralni, a jednak Bogu nie podobała się budowa wieży Babel. Dlaczego? Dlatego, że wieża Babel jednak była świątynią. Była bałwochwalczym kultem człowieka, jego siły, jego możliwości. Była pomnikiem ludzkiego zjednoczenia w miejscu, nad którym człowiek wywiesił tabliczkę Panu Bogu wstęp wzbroniony. My tu żadnego Boga nie chcemy. I za chwilę rzekomo. No jesteśmy oczywiście neutralni światopoglądowo. To pokazuje, że w Bożym świecie nie ma neutralności. Jeżeli my się nim nie zainteresujemy, to zainteresuje się nim ktoś inny. Jeżeli nie powiemy, Jezus jest Panem, to ktoś inny powie, Demos jest Panem, Allah jest Panem, człowiek jest Panem, większość jest Panem, silniejszy jest Panem. Tylko, że jeżeli abdykujemy z naszego powołania bycia solą świata, ziemi, bycia światłem świata, jeżeli abdykujemy, to nie narzekajmy wtedy na bezbożne ustawy sejmowe, nie narzekajmy wtedy na bezbożną kulturę, na jałową, nihilistyczną sztukę, na sekularyzm, na islam, na ateizm, które wypierają Boga, marginalizują Kościół i rolę rodziny. Przecież sami pozwoliliśmy na to, sami się na to zgodziliśmy. Bogu nie jest wszystko jedno, czy Polska jest krajem islamskim, czy jest chrześcijańskim, czy świeckim, bo rzekomo Boga interesuje tylko zbawienie jednostek. Pan Jezus powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody, w tym Polskę. Mamy Polskę czynić uczniem Chrystusa. Przedostatnia rzecz. Powinniśmy angażować się w przestrzeń publiczną i sprawy polityki, ponieważ zwycięstwo w historii należy do Jezusa. Zwycięstwo w historii należy do Jezusa. Wielu szczerych i drogich braci w Panu ma pesymistyczną eschatologię, czyli przekonanie na temat czasów przyszłych. Wielu naszych szczerych, drogich braci w Panu wierzy, że żyjemy w tym krótkim czasie, tuż przed przyjściem Jezusa i niczym Tesaloniczanie, którzy wierzyli też w rychłe przyjście Jezusa, mamy porzucić zaangażowanie w ten świat. Tesaloniczanie porzucili pracę, porzucili codzienne zajęcia. I w tym kontekście apostoł Paweł mówi, że kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Ale skutek takiej negatywnej, pesymistycznej eschatologii jest taki, że nie widzimy potrzeby angażowania się w świat, o którym wielu wierzy, że i tak wkrótce zostanie osądzony i zniszczony w ogniu Bożego Sądu. Tak? Znamy to przysłowie, że na tonącym okręcie nie poleruje się sreber. Czyli jeżeli wierzymy, że świat jest takim tonącym okrętem, takim tonącym Titanikiem i tylko kwestią czasu jest jego zatonięcie, to nic dziwnego, że nikt nie będzie się zajmował polerowaniem naczyń, sprzątaniem pokładu, podawaniem menu, zamawianiem potraw. Raczej jedyny sens działań na takim pokładzie chyba jest w rzucaniu kół czy szalup ratunkowych tym, którzy już toną. Czyli misja Kościoła w tym ujęciu jest bardzo wąska i ogranicza się jedynie do rzucania kół ratunkowych tonącym, żeby jak najwięcej z nich wyłowić tuż przed zatonięciem Titanika. No i dobrze, wyłowiliśmy paru, dzięki Bogu udało się uratować życia niektórym ludziom, ale teraz pytanie, co dalej z nimi robić? Co oni mają robić na tym tonącym Titaniku? No to co reszta, czyli rzucać koła ratunkowe pozostałym tonącym. Ale takie rzeczy jak budowanie chrześcijańskiego domu, kultury, sztuki, wpływ na edukację, architekturę, krótko mówiąc, ulepszanie świata poprzez to, czym Bóg nas obdarował, to są rzeczy nieduchowe, to jest strata czasu, Bóg i tak to zniszczy i tak dalej. Biblia nie tak przedstawia świat i przyszłość. Pismo mówi o Bogu, który okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia. Jest Bogiem pokoleń. Powinniśmy myśleć pokoleniowo o naszym dorobku, dla naszych dzieci, wnuków, praprawnuków, nawet jeżeli za naszego pokolenia, nie wiem, nie założymy mega kościoła w Gdańsku reformowanego z 1000 członków, to powinniśmy myśleć, okej, być może nasze powołanie, jeśli chodzi o kościół, jest założyć podwaliny pod przyszłe pokolenie, żeby inni mogli kontynuować to dzieło. I tak powinniśmy myśleć o każdym naszym powołaniu. Pojawiamy się w Bożej historii, która ma 1586 milionów rozdziałów i pojawiamy się na moment w 1788 rozdziale tej opowieści, którą opowiada Bóg i mamy do wykonania ważne zadania. I pomyślność Bożej misji też między innymi zależy od nas, od tych małych działań pojedynczych bohaterów. I tak często są pisane historie, tak? Poczytajcie Tolkiena, C.S. Lewisa. Mali, niepozorni bohaterowie pojawiają się na moment w jednym rozdziale, ale są bardzo ważni i ich wartość zależy od tego, na ile wspierają działania i misję Aslana, chociażby na przykład, albo drużyny pierścienia. Czyli powinniśmy myśleć o tym, żeby przekazać pałeczkę po sobie innym, którzy będą kontynuowali nasze dzieło, Boże dzieło. Naszym zadaniem, zadaniem Kościoła jest czynić uczniami wszystkie narody i to oznacza myślenie przyszłościowe. Może nas to przeraża, ale Jezus miał na myśli właśnie konkretnie narody, a nie jedynie jednostki spośród narodów. To oznacza, że powinno nas bardziej interesować budowanie przemysłu rybołówstwa niż bycie wędkarzami, którzy łowią parę pstrągów. W Ewangelii Mateusza w Wielkim Posłannictwie czytamy słowa Jezusa, który powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ale zobaczcie, co jest powodem tego wyjścia do narodów. Idźcie tedy, Jezus mówi. Ale dlaczego idźcie? Bo dana mi jest wszelka moc. Gdzie? W niebie. Ale gdzie jeszcze? Na ziemi. Powodem do wyruszenia do narodów jest prawda o władzy Jezusa. On objął panowanie w niebie i na ziemi. Dlatego idźmy odważnie. On będzie z nami. Dlatego powinniśmy mieć optymistyczną eschatologię odnośnie rezultatów tej misji. Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą pochodu Kościoła. Psalmy, księga Habakuka mówią, że ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, tak jak morze wypełnione jest wodami. Jest to mowa o czasie jeszcze przed przyjściem Jezusa. To się stanie w historii. Jezus mówił, że Jego królestwo jest jak ziarno gorczycy, które staje się wielkim drzewem, na którego gałęziach gnieżdżą się ptaki. W śnie króla Nebukadnezara w księdze Daniela mamy malutki kamyczek, który spada z nieba, symbolizuje on Boże Królestwo. Jest malutki, ale niszczy posąg symbolizujący Królestwa Ziemi. Ten posąg się rozpada, ale ten kamyczek, który symbolizuje Królestwo, który jest malutki i niepozorny, z czasem staje się wielką górą, która ogarnia całą Ziemię. Czyli Biblia mówi, że zwycięstwo w historii należy do Chrystusa. Możemy z nadzieją angażować się w przemianę Ziemi, wierząc, że to jest Boży świat. I nawet jeżeli nie osiągniemy pełni sukcesu w naszym pokoleniu, to właśnie, tak jak powiedziałem, może naszym powołaniem jest rozpocząć coś, co inni będą kontynuowali. Mamy ulepszać świat niczym ogród, jako miejsce miłe dla Boga. I ostatnia rzecz. Powinniśmy angażować się w sprawy tego świata, wpływać na świat, ponieważ chrześcijańska duchowość to właśnie bycie światłem dla świata i solą ziemi. To powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze. Wy jesteście, tak? Nie bądźcie. Jesteście, to jest fakt. Jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czym żyją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli istnieje coś takiego jak niebiblijna definicja pobożności, która zawęża naszą pobożność jedynie do sfery takiego osobistego uświęcenia. A więc osobista modlitwa, czytanie Biblii, rozwijanie własnego charakteru, spotkania chrześcijańskie. To służy wszystko mojemu zbliżeniu się do Boga, odczuwania Go i tak dalej. Niekiedy nazywamy te sfery aktywności takimi sferami naszego bezpieczeństwa. Natomiast świat bezpieczny nie jest. Niektórzy sądzą, że jest własnością diabła, więc im dalej od świata, tym bliżej Boga. W świecie są niechrześcijanie, w świecie są grzesznicy, którzy zajmują się rzekomo, no mówię się tak, takimi tak przyziemnymi sprawami jak imigranci, aborcja, płacenie podatków, opłacenie czynszu, kredyty, emerytura, kodeks cywilny, konstytucja itd. Chrześcijanie powinni zajmować się relacją z Jezusem, a nie sprawami tego świata, które odciągają od Boga. Tymczasem zauważcie, że już sama modlitwa polityków, do czego wzywa nas również Biblia, w liście do Tymoteusza mamy modlić się o władzę, sama modlitwa już jest bardzo politycznym działaniem. Dlatego, że w modlitwie powinniśmy dostrzegać, że są tacy politycy, za których powinniśmy dziękować, być Bogu wdzięczni, ale też tacy, o których powinniśmy się modlić, żeby Bóg dał im przejrzenie, dał im rozum, albo odsunął ich od władzy. Tak? I dokonywanie takich ocen no już jest w jakimś sensie politycznym zaangażowaniem, nakładaniem na polityczną działalność standardu Pisma Świętego. Także podałem 7 powodów, dla których Biblia nie uważa polityki, spraw tego świata za niedostępny, zakazany dla chrześcijan teren. Bóg objawił swoją wolę również w sferze tego, co to znaczy czynić ziemię poddaną, pełnić Jego wolę w sferze też polityki, jako nawrócony polityk, ale też jako nawrócony obywatel kraju. Zakończę raz jeszcze psalmem 24. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że jesteś Panem w każdej sferze naszego życia i Boże, też wybacz mi, wybacz nam, że gdzieś podświadomie albo wręcz świadomie wierzymy, że są jakieś przestrzenie, do których nie masz dostępu, jakieś grzechy, jakieś sfery życia, gdzie Twoje światło jeszcze się nie przedostało, gdzie stawiamy jakieś własne bariery, własne umiłowania ponad Twoje słowo, Twoje światło. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty, Panie Jezu, przyszedłeś, żeby zbawić świat. Nie żeby świat potępić, ale zbawić świat. I to niesie ze sobą też misję odnowienia świata, odnowienia naszych serc, naszych rodzin, przestrzeni, w których Ty, Panie, nas powołałeś. Daj, Panie, abyśmy właśnie spoglądali na świat jako na Twój ogród, jako na Twój dom i Twoją własność, gdzie, Panie, dzięki Twojej łasce możemy być gośćmi, gdzie powierzyłeś nam, Panie, ważne zadania, powołania. Dziękujemy Tobie, że wciąż ta misja czynienia ziemi poddanej dla Twojej chwały jest wciąż aktualna. Prosimy Cię, Ojcze, przydaj nam wszelkie zachęty, sił, mądrości, abyśmy wypełnili nasze powołanie tam, gdzie nas postawiłeś. Daj, Panie, abyśmy nie opuszczali rąk i nie zniechęcali się przeciwnościami. Daj, abyśmy pamiętali, że ostatecznie zwycięstwo należy do Ciebie. Nie mamy się czego wstydzić, kiedy ogłaszamy Twoje zwycięstwo, prawdę, że ten świat jest Twój, a nie sekularystów czy przedstawicieli jakichś religii, które wypierają też Ciebie, Panie Jezu, z życia. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy pamiętali też o środkach, tych szczególnie duchowych środkach, poprzez które mamy ogłaszać i zaprowadzać Twoje Królestwo. Amen.